Radiu Kraków Kultura na co dzień. Teraz łączymy się z jednym z naszych ulubionych dziennikarzy muzycznych, Mateuszem Ciupką. Dzień dobry.
Witam cię, Robert. Dzień dobry państwu.
Mateusz Ciupka, dziennikarz, którego znamy jako autora tekstów w dwutygodniku Ruch Muzyczny, ale też oczywiście autor znakomitych materiałów, podcastów, także to jest muzyczna szafa melomana. Można znaleźć w internecie oczywiście i czytać, i słuchać, i oglądać. Ale tak sobie pomyślałem, to było 7 maja w niedzielę, to była taka niedziela, która jest zupełnie odmienna od tego, co dziś mamy w Wałrze. Dziś mamy dużo słońca, dużo światła, a to przy okazji się składa, że 16 maja to jest Światowy Dzień Światła. I tak sobie pomyślałem wtedy właśnie 7 maja w tę niedzielę, tuż po słynnej sobocie 6 maja, słynnej koronacji w Londynie, wtedy właśnie się dowiedziałem, że zmarł jeden z najwspanialszych ludzi w historii muzyki także, Menachem Pressler. Po cichu, tak można powiedzieć, odszedł właśnie w Londynie, w mieście, którym, w dniu, w którym odchodził, było tyle wiele hałasu. Można powiedzieć, że sięgając po Szekspira, że może wiele hałasu o nic, ale o Menachem Presslerze można opowiadać dużo wspaniałych rzeczy właśnie związanych z tym, jak znakomicie znalazł się w świecie dźwięku. Rocznik 1923, więc jeszcze pół roku i skończyłby 100 lat. I tak sobie pomyślałem, że jedną z takich osób, która by mogła nam przybliżyć w Radiu Kraków Kultura tę niezwykłą postać jest właśnie Mateusz Ciupka. Stąd właśnie ta rozmowa. Jeszcze raz dzień dobry.
Witam cię, Robert. Raz jeszcze dzień dobry. Tak, dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że pomyślałeś o tym, aby o Menachemie Presslerze porozmawiać, dlatego że no to jest faktycznie postać niezwykła, bo to ten wiek to jest jedna kwestia. To znaczy to był taki, prawda, żywy świadek historii. No, jeżeli sobie uświadomimy, że wraz z rodziną uciekał on w 1939 roku z Niemiec ogarniętych nazistowskim szaleństwem, prawda? Przecież rodzice Presslera mieli sklep odzieżowy, który został rozbity w trakcie Nocy Kryształowej. Na początku uciekli do Włoch, później do Palestyny, prawda? No to widzimy, jak bardzo to życie się rozciąga, jak wiele widział. Pierwsze nagrania Presslera to są płyty winylowe, prawda? Ale ostatnie nagrania to już są płyty CD i serwisy streamingowe.
Tak, tak.
To jest autentycznie świadek historii, świadek przemian wielu, które zaszły w świecie muzyki w XX stuleciu.
Pół roku temu skończył 99 lat. Ja takie, miałem takie wrażenie, że Menachem Pressler jest takim właśnie świadkiem historii, który będzie z nami zawsze. Bo mimo tego poważnego wieku, nawet w jego twarzy było widać taką dziecięcą radość stworzenia muzyki, bo przecież on, mając już prawie 100 lat, wciąż nagrywał, koncertował i grał wspaniale. I przy okazji... To też jest niezwykła opowieść, bo ty mówiłeś o Holokauście, gdy on uciekał z rodzicami właśnie w stronę Palestyny i udało się, ale przecież dziadkowie zginęli w Auschwitz i na niego to miało duży wpływ. I z tego, co wiem, to właśnie muzyka była dla niego rodzajem ocalenia.
Zgadza się. Dziadkowie, mówisz, zginęli w Auschwitz, ale wujostwo i kuzyni jeszcze w Buchenwaldzie, a jeszcze część rodziny w niewyjaśnionych okolicznościach. W ogóle tak, to tutaj musimy też zwrócić uwagę na jego imię, prawda? Przecież to nie był Menachem Pressler, to był Max Pressler. I dopiero po tej przeprowadzce do Palestyny to imię zmienił. No tak, to co wydarzyło się wtedy w nazistowskich Niemczech odcisnęło na nim ogromne piętno. On miał bardzo poważne problemy z jedzeniem, bardzo poważne problemy z przeżywaniem tej traumy. Wydawało się po prostu, że po tej dramatycznej ucieczce, bo zwróćmy uwagę, tak, że wielu żydowskich muzyków, czy w ogóle wielu Żydów uciekało z Niemczech już wcześniej, już w 1933 roku, prawda? Ten czas od 1933 do 1939 roku na pewno też nie był spokojny i także to w Magdeburgu, gdzie on się urodził i gdzie mieszkali. to pozostawiło na nim ślad. I teraz tym, co go wyciągnęło z tej traumy, prawda, którą on przeżył, była 31. sonata Beethovena. Tak przynajmniej wspominał. Zagranie tej 31. sonaty Beethovena sprawiło, że poczuł on jakiś rodzaj potrzeby ucieczki do muzyki. Ona ratowała go przed strachem, przed traumą, przed nieszczęściem i tak dalej. I tej muzyce poświęcił całe swoje życie. I tak, i słusznie zauważyłeś jedną rzecz. Pressler nie był muzykiem, który, powiedzmy, nie wiem, no prowadził swoją karierę do pewnego momentu, jak to często się zdarza, później zaczął uczyć, tak, później długo, długo była o nim cisza i naraz się dowiadujemy, że zmarł. Tylko on był czynnym muzykiem do samego końca. Muzycy, którzy z nim współpracowali, wspominali, że mając 90 lat, podczas swojego koncertu na te 90. urodziny, on się stawił w sali o godzinie 8:30 i wszyscy chodzili wokół niego, że trzeba byłoby się coś napić, jakiejś wody, prawda, odpocząć i tak dalej, bo on niestrudzenie pracował. To był człowiek, którego praktycznie się nie dało zatrzymać, którego muzyka cały czas trzymała przy życiu. No tak, no ale jak sobie uświadomimy, że bo pewnie o tym też chcesz porozmawiać, czyli o Bozart Trio, prawda, które on założył. Ale to ja tylko teraz króciutko powiem, że Bozart Trio, w którym on grał, które założył, które całkowicie zrewolucjonizowało literaturę muzyczną, jeśli chodzi o tria, czyli skrzypce, wiolonczela i fortepian, zakończyło swoją działalność po 53 latach. I gdy on po 53 latach postanowił zakończyć działalność tego tria, rozpoczęła się jego kariera solowa i on w jednym z wywiadów wtedy powiedział: dla mnie zaczęło się właśnie nowe życie.
No tak, no bo przecież mając 94 lata debiutował w Deutsche Grammophon jako...
Dokładnie.
Bo umówmy się, że Deutsche Grammophon to jest wytwórnia płytowa, która, jeżeli chodzi o muzykę fortepianową, jest tą najsłynniejszą wytwórnią. Jeżeli słyszymy fortepian, konkurs chopinowski, laureaci, to od razu widzimy logo Deutsche Grammophon. I teraz 94-letni Menachem Pressler 5 lat temu nagrał pierwszą solową płytę z fortepianem właśnie dla Deutsche Grammophon, czyli w wieku 94 lat debiutował i to pięknie. Zresztą do tej płyty jeszcze wrócimy, ale właśnie mówiłeś o Bozart Trio. To jest chyba najsłynniejsze trio XX wieku, które to zespół założył, grał z wieloma przecież muzykami, bo muzycy się zmieniali. On tam trwał w tym zespole. No, chociażby Daniel Hope, o 50 lat, dokładnie o 50 lat młodszy, był też muzykiem, który z nim był związany i on zresztą wspominał, bo akurat tak się złożyło, że był z nim wywiad w Dwójce w niedzielę 7 maja i on w ogóle opowiadał o niesamowitej energii, jaką dawał mu ten człowiek o 50 lat starszy od niego.
No tak, to słynna anegdota, gdzie Daniel Hope mówił, że zaczęli próbę któregoś z triów Mozarta, bo to był taki rodzaj no, flagowego repertuaru tego tria. I zresztą zaczął się w ogóle kariera tego tria od nagrania cyklu triów Mozarta. No i pierwsze takty poszły i Pressler przerywa całość, mówi stop, 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 podchodzi do Hope'a, kładzie mu rękę na ramieniu i mówi: grasz jak stary człowiek. No a mówi mu to, prawda, właśnie tak jak słusznie mówisz, 50 lat starszy od niego muzyk, no tak, ale on, jego muzyka trzymała w pionie i trzymała go, czy utrzymywała go w młodości, cały czas w młodości ducha, a był znakomitym pianistą do samego końca. To nie jest tak, że ta płyta, o której ty wspominasz, nagrana dla Deutsche Grammophonu z muzyką francuską, wspaniała, fenomenalne Clair de Lune, tam jest wspaniały Fauré, tam jest nagrany i tak dalej, to jest jakiś rodzaj artystycznego kompromisu, tak? To znaczy tej płyty się nie słucha na zasadzie, no, przepraszam, że tak powiem, stary człowiek i może, tak? Tylko po prostu to jest absolutnie fenomenalne granie pod względem technicznym, interpretacyjnym, które ma tę wartość dodaną, jaką jest właśnie doświadczenie muzyka, który no po prostu przeżył tyle lat. To jest rodzaj kapitału, którego młodzi muzycy zwyczajnie nie posiadają. Bo po prostu trzeba tyle przeżyć, tyle grać i tyle zobaczyć, żeby potrafić w ten sposób grać.
No tak, i właściwie można powiedzieć, że Menachem Pressler w różnych składach właśnie grał wszystko, bo też pięknie, wspaniale grał Chopina. ale ten repertuar, no właśnie, Bozarth Trio to, jak powiedzieliśmy, jeden z najważniejszych ansambli kameralnych, no nie tylko XX wieku, wszechczasów. Akurat tak się złożyło, że to był też wiek no, rozwoju fonografii, więc mamy wspaniałe różne nagrania i warto po nie sięgać. Zespół, powiedzmy, przypomnijmy, założony w 1955, a ostatni występ miał miejsce w 2008 roku. To też jest i historia, w której rozbija się technika nagraniowa w wieku XX, który się wita z XXI. I to, co powiedziałeś też, streamingi różnego rodzaju, że możemy się wejść właśnie do tych streamingów i możemy słuchać i słuchać i słuchać. Menachem Pressler jest tam dostępny i to Państwu też polecamy, prawda, żeby zanurzyć się trochę jak w klinicznym źródle, w tych pięknych dźwiękach.
Zgadza się. Tutaj trzeba podkreślić, jeśli chodzi o Bozarth Trio, bo to jest tak, jak mówiliśmy, to jest 53 lata jego artystycznego życia, prawda? To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ tak, przede wszystkim Bozarth Trio zmieniło sposób patrzenia na trio jako na, powiedzmy, rodzaj występu, tak? W Stanach Zjednoczonych, bo tam miał miejsce ten pierwszy koncert, o którym wspominasz, w 1955 roku, Berkshire Music Festival, Stany Zjednoczone, trio było traktowane jak rodzaj koncertu fortepianowego dla ubogich. To znaczy po prostu mamy fortepian i mamy dwóch smyczkowców. To do tego stopnia było nietypowe, że Pressler wspominał, że podczas jednego z koncertów gdzieś w Stanach, bo oni bardzo dużo jeździli, bardzo duże trasy robili, trafili do któregoś z uniwersytetów muzycznych tamtejszych, no i przyjeżdżają tam na dwie godziny czy godzinę przed koncertem, no i na estradzie stoją trzy krzesła, no ale nie ma fortepianu. Okazało się, że po prostu nikt sobie nie wyobrażał, że trio to jest fortepian, skrzypce i wiolonczela, no po prostu myśleli, że to jest trzech smyczkowców. No i teraz powstał problem, no bo ten fortepian znajdował się w kanale orkiestrowym, który był poniżej. Proszę zobaczyć, jaki to jest stan świadomości, że ktoś z organizatorów mówi, no ale to czy Pressler nie może sobie zejść do kanału i stamtąd grać, prawda? Co było absolutnie wykluczone oczywiście, bo przecież oni muszą działać jak jeden organizm, muszą na siebie patrzeć, no gdzie on będzie grał z kanału orkiestrowego. No i jak ten problem rozwiązać, bo jest wieczór, cała obsługa udała się do domów, prawda, nie ma komu wydobyć tego fortepianu z tego kanału orkiestrowego. I przed koncertem wychodzi na estradę jakiś zapowiadający i mówi, no to czy ktoś z Państwa siedzących na widowni zechciałby pomóc wyciągnąć ten fortepian? Oczywiście jakaś szóstka ludzi mniej więcej się złożyła. Wyciągnęli ten fortepian z kanału orkiestrowego, natomiast bardzo nieudolnie go postawili w taki sposób, że odpadły mu pedały i jeden z jakichś tam klawiszy przestał działać. No ale oczywiście się rozstroił jeszcze przy tym wszystkim. No, ale co zrobić? No tak się też grało. Tak więc widać było, jak bardzo Pressler przecierał te szlaki, prawda? No ale jeśli chodzi o Bozarth Trio, to jeszcze jedno zdanie. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To się faktycznie rozciągnęło na wiele lat. Pressler, Daniel Gillette i Bernard Greenhouse. To był ten pierwszy skład, który mniej więcej przez 20 kilka, prawie 30 lat grali razem. Wszyscy byli wyśmienitymi solistami. Pressler już od 10 lat był wtedy solistą. Daniel Gillette występował pod Toscaninim, pod Klemperer'em. To byli wszystko indywidualiści. Trzy wielkie ego, które stworzyły jedno zespołowe ego. Tak to Pressler opowiadał. I istotnie to była unikatowa jakość, którą oni stworzyli i w zakresie tego, żeby uświadomić publiczność o tym, czym jest trio, jaka radość płynie z tego grania, prawda? Ale też i w sensie tego specyficznego brzmienia, żeby te trzy solistyczne brzmienia złożyć w coś jednego. W 2015 roku Decca, przepraszam bardzo, tak Dux by chciał, Decca, wydała 60-płytowy box na 60. rocznicę pierwszego koncertu Bozarth Trio, czyli 60 płyt CD. No to możemy sobie wyobrazić, jaki to jest kapitał nagraniowy. To prawda. A to też jest selekcja.
To prawda. No i pamiętny rok 1946 i to w ogóle bardzo ciekawy konkurs Debussy'ego, ale wbrew pozorom to Kalifornia, prawda? I tam wielka wygrana i to jest właśnie ten przełomowy moment, w którym niespełna 23-letni pianista no, staje się światową gwiazdą.
Zgadza się. Tutaj odwołujesz się do tego, co się wydarzyło 9 lat wcześniej. Właśnie to był ten konkurs, który otworzył Presslerowi drogę do właśnie kariery solistycznej. Warto pamiętać, i to też jest znowu kolejna rzecz, która uświadamia nam, jak bardzo to życie się szeroko rozciągało, jak wiele rzeczy on widział, jak wiele przeżył. Przecież w jury tego konkursu Debussy'ego zasiadał Darius Milhaud. No. Jeżeli dzisiaj bierzemy do ręki, prawda, jakieś podręczniki, widzimy czarno-białe zdjęcie Dariusa Milhaud, to nie był w żadnym wypadku żadna czarno-biała postać. To był wówczas czynny muzyk i tak dalej. No i teraz oczywiście ta kariera po zwycięstwie, przypominam, to był konkurs, w którym się grało za zasłoną. Był taki czas w konkursach muzycznych, zresztą tak. W konkursie Chopinowskim również był taki moment, prawda, że muzycy nie wychodzili na estradę odkryci, patrzyło się na nich, tylko po prostu występowali za zasłoną i aby zobiektywizować oczywiście maksymalnie tak, jakiś przekaz, aby się nikt nie sugerował ich wyglądem czy jakimiś tam gestami aktorskimi, więc on taki konkurs wygrał. No później była wielka kariera, Stokowski, Paraj, Dorati, Solti, George Sell i tak dalej, czyli to są wszystko fundamentalne nazwiska dla, mało powiedzieć, dla muzyki klasycznej w ogóle, to były fundamentalne nazwiska dla tworzenia się poziomu muzycznego Stanów Zjednoczonych.
Ale tak przy okazji, ja mam takie zawsze skojarzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Krakowa, też do Radia Kraków, bo mówiłeś o wytwórni Decca, która wydała potężny box. Tutaj nieopodal w studiach nagraniowych Radia Kraków, te studia zresztą polecam wszystkim muzykom. Swego czasu nagrywano też płyty dla wytwórni Decca, między innymi pierwsze nagranie opery Adriano in Syria, Pergolesiego, ale też pojawił się syn Dave'a Brubecka, który grał tutaj koncert w 2018 roku. To też jest ważny rok, bo wtedy też ukazała się ta słynna płyta Menachema Presslera, debiutancka płyta w Deutsche Grammophon solowa. I Dave Brubeck był uczniem też z kolei właśnie Dariusza Milhaud, o którym wspominałeś, wspaniałego kompozytora francuskiego, który też miał dużo wspólnego z jazzem. Więc gdy te wszystkie historie połączymy, to się okazuje, że w studiach Radia Kraków dzieją się też różne cudowne historie, które można w tym wszystkim połączyć. Ale właśnie przy okazji postaci Menachema Presslera, to ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście to jest przypadek zupełny, że rozmawiamy akurat 16 maja, który jak się okazuje jest Światowym Dniem Światła, ale gdybym miał określić jakimś słowem właśnie taką postać, jaką był Menachem Pressler, to jest światło. To jest światło, które z niego biło, takie światło, które udzielało się też innym ludziom. Świetlista postać, o może tak.
Zgadzam się, to jeżeli się obejrzy czy posłucha wywiadów z nim, z niego biła bardzo duża energia, bardzo duże przekonanie o tym, że jakaś taka absolutna pewność, prawda, że muzyka to było jego życie i jego droga. Co zresztą czuć właśnie w tym, o czym wspominałem już na początku, jeżeli sobie uświadomimy, jak ta kariera się ułożyła, czyli zaczęło się od zwycięstwa konkursowego, to wydaje się dość taka konwencjonalna droga, prawda? Mamy konkurs, który toruje drogę do kariery solowej, bo przecież ty mówiłeś o roku 46. Rok 47 to już jest debiut w Carnegie Hall pod Eugene'em Ormondem. Koncert Schumana fenomenalnie zagrany. Później mamy 9-10 lat mniej więcej fantastycznej kariery solowej, tournée, prawda, świetne występy, pierwsze nagrania, zresztą dość dużo nagrań wtedy powstało właśnie w tych latach jego kariery solowej. Później mamy Bozart Trio, które w zasadzie, nie chcę powiedzieć, że pozbawiło go kariery solowej, bo on występował oczywiście i tak dalej, ale Bozart Trio to była sprawa numer jeden, tak, to było to, on był dobrym duchem tego przedsięwzięcia, on jako jedyny z muzyków występował od początku do końca z tym trio i to on zadecydował, że ono zakończy działalność w 2008 roku, słynny koncert na festiwalu w Lucernie. I później, czyli mamy już 60 ponad lat kariery scenicznej, w ogóle występów, tak? I on mówi, otworzyło się przede mną nowe życie, bo oto mamy występ w Paryżu, tamtejsza filharmonia, 2014 rok mamy debiut z filharmonikami berlińskimi, prawda? No i szereg występów właśnie już solowych. Także to jest niesamowite, tak? 84-letni muzyk wraca do kariery solisty, tak? Wraca do występowania samemu i mówi, to jest nowe życie, a ja jestem w zupełnie nowej, fantastycznej roli. Także tak, no on miał tę energię i nie brakowało mu aż do samego końca, zdecydowanie.
No tak, do końca przecież był aktywnym pedagogiem, właśnie wykonawcą, a przy okazji tego rodzenia się na nowo i bycie wciąż, no właśnie, no wciąż po prostu osobą aktywną, czyli po prostu młodą. To mamy przykład chociażby właśnie płyty, o której mówiliśmy, płyty, która ukazała się 5 lat temu, to akurat było też stulecie śmierci Debussy'ego i właściwie od konkursu Debussy'ego zaczęła się wielka światowa kariera i też w hołdzie muzyce francuskiej nagrał tę piękną płytę 5 lat temu. Teraz akurat mamy tej wiosny już 105. rocznicę śmierci Debussy'ego i warto sięgnąć po ten właśnie album. Jak powiedzieliśmy, 94-letni pianista debiutuje, dedykuje przy okazji ten album dedykował Lady Annabel, czyli swojej menedżerce, która, no, młodsza o to ponad 20 lat, dostała taką płytę w hołdzie. Każdy chciałby mieć taki hołd, oczywiście. I jak powiedział właśnie przy okazji nagrania tego albumu, po raz pierwszy spotkałem Annabel, gdy była młodą dziewczyną pracującą dla menedżera właśnie Bozar Trio w Londynie. Później przeprowadziła się do Madrytu i często sprowadzała trio do Hiszpanii. I dedykuję jej ten album wraz z całą moją miłością i wdzięcznością, tak powiedział. Ale przy okazji też zaznaczył, że dzięki temu nagraniu poczuł się na nowo człowiekiem twórczym, młodym i dało mu dużo energii. I tak przy okazji, dzisiaj też wspominaliśmy w Radiu Kraków Kultura Gustawa Holoubka z okazji stulecia jego urodzin. To też rok 1923. W lecie będziemy mieli setne urodziny Wisławy Szymborskiej. Można powiedzieć, że ten 1923 to był jakiś rok, o którym można w cudzysłowie powiedzieć, że jakiś geniusz locji był. Na pewno dużo wspaniałych ludzi wtedy przyszło na świat. A Menachem Pressler jest no, jednym z najjaśniejszych w tej konstelacji gwiazd. I będziemy go cały czas pamiętać, prawda? I słuchać jego muzyki. Czy masz jakieś ulubione nagranie, które chciałbyś na przykład nam polecić, gdybyśmy chcieli w domu na przykład znaleźć w jakimś streamingu to nagranie, które no, powinniśmy mieć?
Tak, zgadza się, jest takie nagranie. Ja jeszcze tylko powiem do tego, co mówiłeś o tym, że pozostał właśnie świeży, twórczy, prawda, o tym, o czym on mówił. To jest stałe pytanie, które pojawiało się we wszystkich wywiadach do Presslera, no bo to się narzuca, prawda? Co zrobić, aby pozostać twórczym i świeżym? Grając przecież klasyczny repertuar, tak? Mozarta, Beethovena, Chopina, Debussy'ego, Forego i tak dalej. Co zrobić, żeby pozostać twórczym i świeżym? Po na przykład zagraniu danego utworu 100 razy. On powiedział, jeśli grasz dany utwór na scenie, na estradzie 100 razy, to go 100 razy przemyśl, za każdym razem na nowo. I to jest może jakaś uwaga właśnie, którą można zapamiętać po tym, co on mówił. A jeśli chodzi o ulubione nagranie. Na 6 miesięcy przed śmiercią Schubert napisał 21 sonatę fortepianową, a więc to jest Pressler solowy. I jest takie cudowne nagranie dla Bisu z 2013 roku, przewspaniałe i to jest właśnie nagranie, które bym polecił najmocniej, bo Pressler dobrze wykrył, tak sądzę, w tym nagraniu właśnie to, że pod pewną warstwą muzyczną, która jak to u Schuberta jest łatwo dostępna, wydaje się, że bardzo nam bliska. Pressler mówił, że Schubert nas obejmuje ramionami, a my możemy objąć jego, tak? Beethoven jest na pomniku, Beethoven jest wysoko, Schubert jest blisko. To jest bardzo bliska muzyka, ale tam co chwila pobrzmiewa w tej sonacie zbliżająca się śmierć. Schubert wiedział, że umiera. Schubert miał bardzo blisko to poczucie, ten zimny, lodowaty oddech śmierci na plecach. I wydaje mi się, że Pressler, który był człowiekiem, powiedział kiedyś też zresztą, że Bóg nie obdarzył go umiejętnością śpiewania, nie ma głosu jak Caruso, ale ma za to fortepian, który właśnie śpiewał na instrumencie cały czas i śpiewem, i właśnie tą taką muzyczną dojrzałością
doskonale potrafił te sonatę 21 numer w katalogu 960 pokazać od tej właśnie strony takiego bardzo mądrego, dojrzałego grania. Tam nic nie jest zabiegane, nic nie jest zagonione. Bardzo liryczne, bardzo pogłębiona, bardzo dobra interpretacja. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o 21 sonatę Schuberta, to jest jedna z moich absolutnie ulubionych.
A zatem polecał Mateusz Ciupka. Wspominaliśmy dzisiaj wielką postać Menhama Presslera, który odszedł po cichu w Londynie tego głośnego dnia koronacji, czyli 6 maja 2023, właśnie tego roku, ale przy okazji wciąż był tym młodym debiutantem, bo mając ponad już 90 lat, zbliżając się do setki, debiutował na różne sposoby, także nagrywając i także występując chociażby z filharmonikami berlińskimi, i to były znamienne słowa, kiedy powiedział, że w moim wieku prowadzę karierę solową i to jest cudem. Fortepian uratował mojego ducha i nadał memu życiu cel. Przez całe życie miałem głód tworzenia muzyki i ten głód nie osłabł. No i właśnie to światło, które bije z tej postaci, będzie nam też przyświecało, bo teraz sięgnę po płytę, o której mówiliśmy. Ten debiut sprzed 5 lat, kiedy 94-letni Pressler po raz pierwszy nagrał dla Deutsche Grammophon solową płytę, którą dedykował, jak powiedzieliśmy, swojej menedżerce, pani Annabel. I właśnie wspomniany utwór Debussy'ego, o którym mówiłeś, czyli Światło Księżyca. Niech teraz zabrzmi jako puenta naszej rozmowy. To znakomite nagranie, prawda?
Absolutnie, fenomenalne. To jest, ja w ogóle mam wrażenie, że Clair de Lune to jest taki utwór, do którego trzeba mieć wiele lat doświadczeń, aby go dobrze pokazać. On się pogłębia wraz z pewną mądrością, jaką pianista nabywa w toku doświadczenia. Tutaj tę mądrość słychać.
A zatem posłuchajmy. 94-letni debiutant Menhama Pressler i Światło Księżyca Debussy. Mateusz Ciupka, Ruch Muzyczny, Szafa Melomana. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Thank you.